Witamy na antenie Radia Maria pana profesora Piotra Grochmalskiego, który jest profesorem Akademii Sztuki Wojennej, geopolitykiem i geostrategiem. Witamy panie profesorze w Radiu Maria.
Witam z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Panie profesorze, wczoraj, o tym chciałbym pana zapytać, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wygłosił orędzie do narodu w parlamencie, w której powielał pewne wątki. Tych wątków tam wiele było. Ono trwało 3 godziny, to orędzie. Pewne wątki propagandy kremlowskiej. Jak pan odbiera te ogólne pytanie, żeby potem wejść w jakieś kilka może szczegółów dotkniemy, to orędzie?
No i jest to z pewnością odbity głos Moskwy. To jest praktycznie powielenie pewnych kwestii, takie pokazanie, że w istocie to jest takie aportowanie Putina, czyli pokazuje, że Łukaszenka jest na krótkiej uwięzi, jest na krótkiej smyczy. To jest w tej chwili praktycznie człowiek, który realizuje interes Moskwy, no bo z oczywistych powodów instalacja taktycznej broni atomowej na obszarze Białorusi oznacza, że to państwo staje się swoistą współczesną kolonią, czyli Łukaszenka nie ma nic do gadania. Jest to tylko w takiej sytuacji przybudówka Rosji, czyli też po prostu państwo będące pod pełną kontrolą Federacji Rosyjskiej.
Choć zostało to pokazane jako powód do dumy, do chluby, jaka teraz to jest Białoruś potężna. Też jeden z propagandystów telewizyjnych, białoruskiej telewizji, z dumą mówił: Polsko, bój się nas, bo my będziemy mieć broń atomową teraz. Czy Białoruś urasta na potęgę w ten sposób?
Nie, no najzabawniejsze było to stwierdzenie samego Łukaszenki w tym 3-godzinnym przemówieniu. On w swojej historii potrafił mówić 6 godzin. W tym wypadku spędzono na tą salę Pałacu Republiki ponad 2,5 tysiąca ludzi. Po twarzach było widać, że to przypomina scenerię z czasów Związku Sowieckiego. No i on w którymś momencie mówi, że oskarżają go, że Putin okupuje Białoruś. A to nie jest prawda, bo to on sam kontroluje te wojska rosyjskie na terytorium Białorusi. I on tu ich sprowadził, żeby wyszkolić, przygotować. No to przepraszam, ale naprawdę to już jak urasta do jakiegoś absurdu. Te stwierdzenia Łukaszenki, zresztą on mówił prawie, że jak taki mały Putinek, czyli całymi frazami mówił tak, jakby był przedstawicielem Rosji, a nie suwerennego państwa. W zasadzie wręcz w którymś momencie mówił, że Rosja nie ma innego wyjścia, tylko właśnie musi pokazywać swoją potęgę, jest nawet zobowiązana do tego, żeby wykorzystywać całą swoją potęgę przemysłu wojskowego, armii, aby zapobiec rzekomo eskalacji konfliktu, czyli może używać i amunicję fosforową, wzbogacony uran, czyli także broń atomową do tego, aby zwyciężyć, czyli aby wejść do gry. Podkreślał, że przecież nie może Ukraina wygrać z państwem atomowym, a ostrzegał też przed tą przygotowaną ofensywą ukraińską, więc to w zasadzie on mówił tak, jakby był siedział na Kremlu, jakby był takim odmianą Miedwiediewa, czyli takim człowiekiem, którego się spuszcza ze smyczy, żeby co pewien czas kogoś obraził, zaatakował. No, przypomnijmy, że Miedwiediew, jak Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczynał dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych rosyjskich żołnierzy, to groził atakiem atomowym na Hagę. Ostatnio stwierdził po wydaniu listu gończego przeciwko Putinowi, że trzeba zbombardować Trybunał Haski. Więc to mniej więcej tego typu sceneria, tego typu logika. Przy czym rzeczywiście to też wraca do czasów sowieckich, no bo pamiętajmy, że do rozbioru, czy do rozpadu Związku Sowieckiego zgrupowanie na kierunku białoruskim odgrywało bardzo istotną rolę w całej logice sowieckiego systemu i sowieckiej armii. I na samej Białorusi, a szczególnie pod koniec, w tym etapie finalnym, zgrupowanych było sporo, bo ponad 81 jednostek samobieżnych strategicznych systemów SS-25, które Rosjanie nazywają RT-2 PM Topol, czyli tych rakiet o zasięgu strategicznym ponad 10 tysięcy kilometrów. I po rozpadzie Związku Sowieckiego Białoruś, która weszła w skład różnych formatów, między innymi traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych START, czy też właśnie do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 93, podjęła decyzję o pozbyciu się tego arsenału i ostatnie te elementy systemu, które były zlokalizowane w trzech bazach na terenie Białorusi, dwóch przy granicy z Litwą, jednej przy granicy z Ukrainą, czyli w Mozyrzu, między innymi to jest przy granicy obecnie z Ukrainą na wschodzie, czyli w pobliżu Kijowa, Lida i Postawy, to są te dwie bazy przy granicy z Litwą. No i ostatnie 18 sztuk SS-25 w listopadzie 96 opuściło teren Białorusi. No i od tego czasu Białoruś przestała być państwem atomowym. Miała jeszcze na swoim obszarze kilkaset sztuk taktycznej broni atomowej, ale to jest jakby odrębna kwestia, bo te zestawy, które ciągle gdzieś tam, którymi ciągle Rosja straszy, a więc tymi w granicach, no nawet szacunki tutaj są różne, ale w granicach od 2 do 4 tysięcy sztuk taktycznej broni atomowej, którą dysponować ma współcześnie Rosja, to są zestawy w dużym stopniu archaiczne. One są nieodtwarzane, nie modernizowane od czasów sowieckich, w związku z tym techniczna jakość tego typu broni w stosunku do tego, czym dysponuje w tej chwili NATO w tym systemie nuclear sharing, czyli odstraszenia atomowego, to jest po prostu przepaść technologiczna, bo Zachód poszedł w inną stronę. Nie ma odstraszać potencjałem taktycznym, potencjałem atomowym, tylko skutecznymi uderzeniami tak precyzyjnymi, że celność tych uderzeń jest porównywalna właśnie do uderzeń taktycznych ładunków atomowych, przy czym właśnie Stany Zjednoczone w tej chwili zmodernizowały i przekazały zupełnie nowe bomby B-61 model 12. Zmniejszyły przez to ilość tych pocisków z 200 do 100.
Panie profesorze, one mają... mam takie jeszcze pytanie a propos broni atomowej, żeby tutaj taki był wątek zdanie w wypowiedzi Łukaszenki wczoraj, że gdyby Rosja miała przegrać, gdyby poczuli, że przegrywają, tak, to na pewno użyją broni atomowej. Nie tyle może o broni chciałem zapytać pana, tutaj pan nam to szeroko przedstawił, co czy w tym zdaniu tutaj, nie chcę się na wyraz doszukiwać też, czy nie ma jakiejś takiej nuty lęku, że jednak jest, wybrzmiało, a gdybyśmy przegrali, to co by było wtedy? No wtedy rąbniemy atomem, tak powiedział Łukaszenko, tak? Ale czy tam w tym zdaniu gdzieś jakiś lęk pojawił się, że możemy jednak przegrać, tak? Że to zwycięstwo nie jest jedyną możliwą, słuszną opcją?
No, to jest pokłosie tego, co przecież Łukaszenka wie, bo pilnie śledzi to wszystko, co dociera z Kremla, a na Kremlu padł blady strach po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, dlatego że w tych kuluarach, o czym informował chociażby wywiad ukraiński, się powiedział, że nie przekaże żadnej broni. No i cóż, no dla Xi Putin jest przegranym, miernym politykiem, nieudacznikiem, słabym politykiem, słabym przywódcą, który źle ocenił swój potencjał, wszedł do wojny, którą nie jest w stanie wygrać, który tylko dzięki wsparciu gospodarczemu Chin jeszcze funkcjonuje, chodzi o gospodarkę rosyjską. W związku z tym w zasadzie Xi jest człowiekiem, który ma tego Putina w tej chińskiej pańczynie i tym bardziej, im bardziej Putin się wierzga, tym bardziej zaciska się ta pańczyna wokół niego.
Choć też nie jest chyba interesem Chin, żeby tam obok pojawiła się wielka czarna dziura, gdzie była Rosja dotąd.
Ale w interesie Chin jest wykorzystać słabość Rosji i wycisnąć z Rosji wszystko, co można za niewielkie pieniądze. W zasadzie w tej chwili Putin doprowadził do czegoś koszmarnego. To znaczy z punktu widzenia takich ludzi jak generał Iwaszow, który ostrzegał, że jeśli ta wojna wybuchnie, to doprowadzi do katastrofy Rosji i może doprowadzić też do potężnej przegranej w stosunku do Chin. To znaczy Rosja będzie tak słaba, że nie będzie w stanie przeciwdziałać ambicjom uzasadnionym zresztą Chin do tych terytoriów, które w XIX wieku zostały odebrane czy też wyrwane Chinom wówczas, kiedy Chiny były słabe i Rosja, no między innymi Władywostok jest miastem, które powstało na chińskich ziemiach, które zostały wyrwane z państwa chińskiego. W związku z tym problem polega na tym, że Iwaszow dostrzegał to, że jeśli Rosja stanie się słaba, to będzie to ogromne zagrożenie, bo największym strategicznym wrogiem tak naprawdę dla Rosji nie są Stany Zjednoczone, tylko Chiny. Te Chiny, które graniczą z Rosją i które mają określone roszczenia terytorialne wobec państwa rosyjskiego i słaba Rosja jest w tej chwili skazana na Chiny. Istnieje tylko dzięki wsparciu tej kroplówce, którą dostaje od gospodarki chińskiej i na warunkach, które są dyktowane przez Pekin. Zresztą, żeby to już do końca było widoczne, to upokorzenie, to Xi Jinping zamieszkał w hotelu chińskim wybudowanym w 2018 roku, wielkim hotelu w Moskwie z największym na świecie parkiem chińskim otaczającym taką enklawą, to chińskie miejsce, to chińskie centrum. I on tam się czuł jak u siebie w domu. Tylko w Chinach jest większy park z tą architekturą chińską od tego, który mieści się nie opodal Kremla. W związku z tym to wyraźnie pokazuje, że on jakby przyjechał do siebie. On się już czuje w Moskwie jak pan, który wasalizuje Putina i ta frustracja Putina, ta bezsilność Putina właśnie przełożyła się na tego typu wypowiedź, która zresztą zaraz była skarcona przez zarówno Pekin, jak i New Delhi, bo Pekin i New Delhi jasno dały sygnał, że nie ma jakiejkolwiek opcji użycia taktycznej broni atomowej. Jeśli Putin zrobiłby coś takiego, to byłaby to przyspieszona agonia Rosji i jego, dlatego że byłaby totalna już wówczas izolacja Rosji, także ze strony Chin, także ze strony Indii. I Putin to wie. Putin wie, że użycie tego typu taktycznej broni atomowej nic by mu militarnie nie dało, natomiast doprowadziłoby w przyspieszonym tempie do katastrofy jego reżimu. Być może też, gdyby podjął tego typu decyzję, to samo jego otoczenie wydałoby go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze, tak trochę jak zrobiono z Miloszewiczem, więc on ma pełną świadomość, no, w którą stronę zmierza to wszystko, co wykreował. I tu naprawdę ani nie może liczyć na pomoc ze strony Chin, ani nie może liczyć na pomoc ze strony Indii, a tym bardziej ze strony Stanów Zjednoczonych czy państw wschodniej flanki NATO. Więc sytuacja Putina, ta historyczna sytuacja jest taka, że on stanie się najbardziej przeklętym przez Rosjan władcą, który doprowadził do gigantycznej katastrofy swojego państwa i doprowadził do tak naprawdę skutków, które jeszcze w tej chwili nie są w pełni widoczne, ale trudno sobie wyobrazić, aby te oceny Iwaszowa, które są efektem pracy całego zespołu analityków. On zbudował taką grupę analityków, które miały ocenić skutki rozpoczęcia tej wojny. Żeby te oceny Iwaszowa dotyczące porażających relacji chińsko-rosyjskich nie były bliskie prawdy. Zresztą on niedawno w swojej wypowiedzi stwierdził, że jego przerażające oceny, które sformułował ten zespół analityczny przed jeszcze wybuchem wojny, bo przecież on 28 stycznia skierował otwarte pismo do Putina bardzo mocno ostrzegające go, jakie będą skutki tego typu wojny. Katastrofalne dla narodu, dla państwa rosyjskiego, to on niedawno, opierając się na analizach obecnych tego zespołu, stwierdził, że ich oceny były optymistyczne w stosunku do tego, co obserwują. Więc jest jeszcze bardziej przerażony skutkami toczącej się wojny, bo nie sądził, że będzie aż tak źle, jak jest. A to jest ważne, bo to jest przecież człowiek, który doskonale zna się w realiach świata. To jest człowiek, który po zakończeniu, po rozpadzie Związku Sowieckiego odpowiadał za relacje między NATO a Rosją, a wcześniej był człowiekiem sekretariatu ministra obrony Związku Sowieckiego, a więc jest człowiekiem, który doskonale zna realia sowieckie i doskonale zna sytuację w kadrze oficerskiej rosyjskiej. To właśnie on jako przedstawiciel emerytowanej kadry oficerskiej skierował ten list zdecydowany do Putina, a więc mamy też ogląd, jak wygląda ocena sytuacji realizowanej przez Rosję z punktu widzenia kadry oficerskiej, która była zdyscyplinowana, karna, która zrobiłaby wszystko, aby tylko Rosja była wielka, aby była potężna, ale są absolutnie przerażeni od samego początku kierunkiem, w który zmierza ta wojna, no i ewidentnym brakiem zdolności i strategicznych, i takich operacyjnych Putina, no bo przecież to Putin stał za głównymi elementami tego planu wojny. On nawet do tego stopnia wpływał, ingerował, że nawet część sztabu generalnego nie znała jego celów, nie znała momentu, w którym on ma zamiar rozpocząć wojnę. Do tego stopnia była to sprawa ukryta, do tego stopnia była ona realizowana w najbliższym otoczeniu Putina, co zresztą skutkowało tym, że wiele formacji było po prostu nieprzygotowanych do działań
Panie profesorze, muszę wejść, przepraszam bardzo, bo nasz czas jest już nieubłagany. A w tym wszystkim tylko dodam taką puentę, że najmniej chyba istotnym elementem tej układanki jest Aleksander Łukaszenko, który wczoraj wygłosił orędzie do narodu białoruskiego, o którym mówiliśmy dzisiaj. Pan profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej, geopolityk, geostrateg, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę analizę.
Również dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.